ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
I tak, drodzy Państwo, godzina 15.31 tutaj u nas w Polsce. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na audycję Ponad Oceanami, jedyną taką audycję, gdzie przemieszczamy się naprawdę w błyskawicznym tempie, skaczemy po różnych kontynentach, po różnych miejscach na Ziemi i staramy się Państwu niczym w pigułce przedstawić najciekawsze, najważniejsze wydarzenia. Dzisiaj taka refleksja, mamy wyjątkowo już piękną pogodę tutaj na krakowskim przedmieściu. Ponad Oceanami to jest audycja, która towarzyszy nam już od kilku tak naprawdę dobrych pór roku. Czasem bywało w zimę, że mieliśmy kilkadziesiąt stopni różnicy między miejscami, z którymi się łączyliśmy. U nas było kilka albo kilkanaście nawet stopni na minusie, a na przykład w Bejrucie bardzo gorąco. Teraz już powoli nam się ten klimat pogodowy wyrównuje, ale klimat polityczny, ten związany z wydarzeniami, wszędzie jest bardzo różny. Teraz już witamy się ze współgospodarzem audycji Ponad Oceanami, Arkadiuszem Stachnikiem. Witaj, Arku.
Witam Ciebie, Jaśmino, witam wszystkich oczywiście Państwa, wszystkich korespondentów. No a w Stanach Zjednoczonych robi się, można powiedzieć, biało-czerwono, przede wszystkim w Chicago, bo przecież tutaj wielka, wielka parada, o tym już za chwilę. Ja przypomnę, całe Chicago przygotowuje się do 132. parady z okazji Konstytucji 3 maja, a ta parada odbywa się już w tę najbliższą sobotę od godziny 11.30. Parada rusza, o tym wszystkim już za chwilę powiem więcej. Natomiast mówię, że w Stanach Zjednoczonych biało-czerwono, bo przecież chociażby nawet Niagara nagle zaświeciła, bo jak wiemy, wodospad jest podświetlany każdego dnia, no i został podświetlony na biało-czerwony, więc te elementy biało-czerwone można zobaczyć wszędzie, również w Nowym Jorku. Natomiast na Florydzie Ewa Jenaralczuk z Florydy powie o tym, że gubernator DeSantis podpisał mnóstwo ustaw w tym tygodniu, między innymi karę śmierci w przypadku napaści seksualnej na dziecko, karę nawet dożywotniego więzienia za sprzedaż narkotyków dzieciom, również powie o odkryciu archeologicznym na Florida Keys, czyli w tej części florydzkiej, gdzie są wyspy. Iza Lech z Kanady powie o tym, że Kanadyjczycy są przerażeni inflacją. Jest coraz drożej, a porcje produktów coraz mniejsze. Powie również o tym, że pseudocelebrytka z Ontario oskarżona o morderstwo być może tylko zapłaci odszkodowanie rodzinie ofiary, a więc prawo Kanady bardzo miękkie, wręcz można powiedzieć jak puchowa poduszka. Z Nowego Jorku Monika Adamski, Radio Rampa, o nowych ustawach, które wprowadzą zmiany budżetowe. Natomiast ja, jak mówiłem, powiem o paradzie, no bo to jest, tym żyje Chicago cały czas. Będzie ogromna ilość gości z Polski, przedstawiciele polskiego rządu, ale również tutaj przedstawiciele władz lokalnych. A więc o tym wszystkim już za chwilę z naszej strony. A więc Jaśmino, do usłyszenia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Arka Stachnika usłyszymy też w drugiej części programu Ponad Oceanami. Z naszej strony już za kilka chwil studio Bejrut, czyli Gorący Liban, Kazimierz Gajowy. Pojawią się oczywiście też gospodarze studia Londyn, czyli Iza Smolarek, Aleks Sławiński. Ja opowiem o swojej podróży na Ukrainę, a już teraz witamy się właśnie z Kazimierzem Gajowym ze studia Bejrut.
Ponad oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy.
Tak, dzień dobry Państwu. Libański poeta, malarz, filozof Gibran, który zresztą debiutował jako młody uchodźca w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że gdyby nie był Libańczykiem, to na pewno wybrałby Liban jako swoją ojczyznę. No, wielu Libańczyków dzisiaj ma wątpliwości, gdyby się urodził w naszych czasach, czy rzeczywiście ten Liban wybrałby jako swoją ojczyznę. Tak wielu Libańczyków, młodych zwłaszcza, raczej szuka innych ojczyzn na świecie i gotowa jest opuścić Liban po to, żeby po prostu przeżyć, żeby zapewnić sobie, swojej rodzinie byt. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Zmieni się, bo w końcu również i Stany Zjednoczone zainteresowały się Libanem i wzywają do wyboru prezydenta Libanu, aby zjednoczyć ten kraj. Apel skierowany jest do libańskich przywódców politycznych. Wzywa ich również, aby nie stawiali swoich osobistych interesów i ambicji ponad interesami swojego kraju i swojego narodu i szybko wprowadzili reformy niezbędne do wydobycia jego gospodarki z kryzysu. Czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym Departamentu Stanu. I to oczywiście też przypominają się słowa Gibrana: nie pytaj ojczyzny, co ona ma ci dać, ale pytaj się siebie, co ty masz dać ojczyźnie. No, później prezydent Kennedy to w inny sposób wypowiedział również w swoim przedwyborczym komunikacie. No, Liban potrzebuje nieskorumpowanego prezydenta i to powiedział kto? Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, podkreślając, że odpowiedzi na kryzysy polityczne i gospodarcze, które wstrząsają krajem cedrów, mogą przyjść tylko od wewnątrz, a nie od społeczności międzynarodowej, chociaż tak naprawdę my bardzo, bardzo, bardzo liczymy na Stany Zjednoczone. A w kontekście 2-3 maja, tak, my w Libanie również będziemy to świętować i to bardzo hucznie. Już 7 maja w niedzielę tu w Biblos będzie uroczysta msza święta poświęcona Królowej Polski, Matce Bożej Częstochowskiej, której tutaj widnieje i króluje również jej kaplica. Po tej mszy świętej będzie moment też na muzykę polską, zwłaszcza w wykonaniu libańskich ordonek w języku polskim, oczywiście twórczości naszej Hanki Ordonównej, która tutaj na tym cmentarzu w Bejrucie spoczywa. W ten sposób będziemy troszkę radośniej przeżywali ten dzień 7 maja, pamiętając o 2 i 3 maju i może przynajmniej troszkę radości w serca nie tylko Polaków żyjących tu w Libanie, ale również w serca Libańczyków wlejemy. Dla magazynu Ponad Oceanami Kazimierz Gajowy, Bejrut.
Jak zawsze dziękuję za ciekawe informacje z Bejrutu, a my już teraz wędrujemy do Ewy Generalczuk z Radia Dawn.
Ponad Oceanami. Oceanami.
Witam Cię, Jaśmino, ze słonecznej i gorącej Florydy. Gubernator Ron DeSantis podpisał w poniedziałek mnóstwo ustaw prawa i porządku, zachwalając stanowisko Florydy, aby zapewnić bezpieczeństwo rodzinom. Chcą być po prostu w miejscu, gdzie poważnie traktuje się bezpieczeństwo publiczne, powiedział DeSantis. Gubernator podpisał ważną ustawę wprowadzającą karę śmierci dla gwałcicieli dzieci. Jeśli popełnisz przestępstwo, które jest naprawdę ohydne, powinieneś otrzymać ostateczną karę, powiedział DeSantis. Napaść seksualna na dziecko poniżej 12 roku życia byłoby uważane za przestępstwo zagrożone karą śmierci. Ustawodawstwo pozwala na skazanie oskarżonych na śmierć, jeśli co najmniej 8 z 12 przysięgłych to zaleci. Jeśli mniej niż 8 przysięgłych zaproponuje karę śmierci, oskarżony otrzyma wyrok dożywocia. Ustawa przeszła przez Senat Florydy głosami 34-5 i Izbę Reprezentantów Florydy głosami 95-14. Gubernator podpisał również ustawę, która czyni przestępstwem pierwszego stopnia z minimalną obowiązkową karą pozbawienia wolności wynoszącą 3 lata, jeśli ktoś sprzedaje, produkuje lub dostarcza fentanyl z zamiarem jego sprzedaży dla osób w wieku 18 lat lub starszych, które są skazane za handel fentanylem lub analogami fentanylu wśród nieletnich, sprzedawca byłby skazany na obowiązkowy minimalny okres więzienia od 25 lat nawet do dożywocia. Gubernator wyjaśnił, że fentanyl jest niejednokrotnie umieszczany w cukierkach, które są sprzedawane dzieciom. Prokurator generalna Ashley Moody powiedziała, że handlarze truciznami zastanowią się 2 razy, zanim spróbują sprzedać je dla dzieci. Dziękuję ustawodawcy za uznanie powagi tego narkotyku i uczynienie go ważnym przestępstwem z 25-letnim obowiązkowym wyrokiem, powiedziała Moody. Tymczasem według US News i World Report Floryda zajmuje 1 miejsce zarówno w edukacji, jak i szkolnictwie wyższym w 2023 roku. Ranking pojawia się, gdy DeSantis rozpoczął swoją 2 kadencję w tym roku i po tym, jak polityka antyprzebudzona na poziomie podstawowym, średnim i policjalnym wraz z represjami wobec materiałów pornograficznych w szkołach weszła w życie. Floryda ma również 92% wskaźnik ukończenia szkoły średniej. 43% stanu ma wyższe wykształcenie. Senat Florydy ostatecznie uchwalił również ustawę, która zabrania nauczycielom nauczania orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w klasach 0-8. Teraz ustawa zostanie przekazana gubernatorowi Ronowi DeSantisowi do podpisu. Archeolodzy na koniec o tym, że znaleźli pozostałości XIX-wiecznego szpitala kwarantannowego na tym, co kiedyś było wyspą nad oceanem na Florida Keys, zgodnie z National Park Service. Park Narodowy Dried Tortugas ogłosił ogłosił odkrycie stanowiska archeologicznego w pobliżu Gadynkis w ramach ankiety przeprowadzonej po raz pierwszy w sierpniu 2022 roku. Urzędnicy parku powiedzieli, że szpital był używany do leczenia pacjentów z żółtą febrą z Fort Jefferson w latach 1890-1900. Zapisy historyczne sugerują, że cmentarz Fort Jefferson Post znajdował się na cmentarzu Fort Jefferson Post znajdowały się groby kilkudziesięciu osób, z których większość to żołnierze amerykańscy. Urzędnicy stwierdzili, że podwodna lokalizacja szpitala pokazuje wpływ zmian klimatu i burz na florę Dakis. Archeolodzy wciąż pracują, aby dowiedzieć się więcej o pochowanych na cmentarzu Fort Jefferson Post. Dla magazynu Ponad Oceanami, Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Floryda.
Bardzo serdecznie dziękujemy, jak zawsze, za ciekawe informacje. To prosto z Florydy Ewa Jeneralczuk, a teraz, drodzy Państwo, czas na gospodarzy studia Londyn, czyli Izę Smolarek i Aleksa Sławińskiego.
Ponad oceanami.
Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu z bardzo brytyjskiej Wielkiej Brytanii, czyli biały, czerwony i granatowy króluje u nas w związku z królem.
Tak, jeszcze przedwczoraj oczywiście królował biały i czerwony, ponieważ na wszystkich ulicach, we wszystkich domach, gdzie mieszkają Polacy, mieliśmy zawieszone polskie flagi i już wkrótce w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii i paru innych krajach anglosaskich będziemy obchodzili po raz kolejny Polish Heritage Days, czyli nasze dni dziedzictwa narodowego. Tymczasem w Wielkiej Brytanii w czwartki odbywają się wybory. Nie tak jak w niedzielę w większości krajów, lecz właśnie w czwartki. Dzisiaj mamy kolejne wybory samorządowe. Są to wybory uzupełniające, ponieważ tutaj w wielu kancelach, czyli gminach, odbywają się wybory co roku, w czasie których wymienia się 1/3 składu Rady Miasta. Więc dzisiaj wybieramy około 8 tysięcy nowych radnych. O stołki walczy ponad 3 tysiące konserwatystów, 2,5 tysiąca lejberzystów, 1200 liberalnych demokratów i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą rzeczą, którą wprowadzono właśnie podczas tych wyborów, jest obowiązek pokazania, że ma się dowód jakiś. Tutaj nie ma dowód osobistych, ale prawo jazdy czy paszport musi być pokazane właśnie, kiedy idziemy do wyborów. Zabronione są również fotografowania się w lokalach wyborczych. Za to na zewnątrz można się sfotografować nawet z pieskiem czy z własną żoną. Zobaczymy, jakie będą wybory, ponieważ już jutro albo pojutrze będziemy mieli pierwsze wyniki.
Natomiast pierwsze wyniki i drugie wyniki. 6 maja w opactwie Westminster, trzymając dłoń na Biblii, monarcha złoży przysięgę Karol III, który jest ostatnio znany z wprowadzania wielu zmian w zwyczajach monarchii brytyjskiej. Zażyczył sobie, aby w ceremonii koronacyjnej wzięła udział spora grupa przedstawicieli innych, oprócz anglikańskiej, wspólnot chrześcijańskich. Błogosławieństwa królowi udzieli m.in. katolicki biskup Westminster, obok którego stanie również Grego prawosławny, arcybiskup Wielkiej Brytanii. Nowością będzie również to, że przed koronacją Karol III złoży obietnicę chronienia, uwaga, wszystkich religii. Tymczasem już służby brytyjskie zaczęły zmasowaną operację zabezpieczenia uroczystości koronacyjnych. Jest to największa akcja zabezpieczająca w dziejach Zjednoczonego Królestwa. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że podczas podobnych uroczystości niezmiernie łatwo jest o próbę ataku terrorystycznego. Wielka Brytania jest jednym z największych sojuszników Ukrainy. Bardzo mocno stawia na sankcje wobec Rosji. W związku z czym brytyjski wywiad i służby specjalne podkreślają, że bezpieczeństwo uczestników koronacji to także kwestia wizerunkowa, czyli pokazanie siły Zjednoczonego Królestwa.
No tak, ale okazuje się, że nasza koronacja to nie jest tylko kwestia samej Wielkiej Brytanii czy Północnej Irlandii, ale oczywiście wszystkich krajów Commonwealthu i krajów powiązanych z Wielką Brytanią głową państwa. Okazuje się, że nasza koronacja może mieć wielki wpływ na sytuację na przykład na Jamajce, daleko tam na Karaibach, gdyż tam są coraz większe ruchy republikańskie. Jak do tej pory głowa państwa jamajskiego to jest oczywiście król, władca Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że właśnie ta koronacja może przyspieszyć referendum uniezależniające Jamajkę od korony, czyli właśnie wprowadzenia republiki. Kto wie, czy już w przyszłym roku nie będziemy mieli nowego prezydenta Jamajki.
Mamy też kolejny skandal z udziałem angielskiego premiera Borysa Johnsona. Richard Sharp, szef BBC, ustąpił właśnie ze swojego stanowiska po tym, kiedy media ujawniły, że pomógł Johnsonowi w uzyskaniu kredytu, kiedy ten miał problemy finansowe. Całość dotyczy 800 tysięcy funtów, za co pan Sharp w uznaniu uzyskał właśnie w 2021 roku od wdzięcznego Johnsona stołek w BBC. Co prawda, stołek BBC uzyskał, ale miał zająć się misyjnością oraz niezależnością publicznego nadawcy od władzy. Czy taka naprawdę niezależność? U nas niezależność na pewno na czerwonym dywanie Studia Londyn. Pozdrawiamy serdecznie, specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Smolarek.
I Alek Sławiński. Do
dziękujemy
usłyszenia
bardzo
za tydzień.
My także dziękujemy, jak zawsze odsyłamy na portal wnet.fm, bo tam także znajdują się podcasty ze Studia Londyn, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym, czym żyje Wielka Brytania. A teraz, drodzy Państwo, łączymy się z ojcem Pawłem Kosińskim.
Ponad oceanami.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że w stanie Utah została wprowadzona ustawa, która ma na celu uniemożliwienie nieletnim dostępu do pornografii online. Ta ustawa weszła w życie wczoraj i to doprowadziło do zablokowania przez serwis Pornhub dostępu do swojej strony w całym stanie. Ustawa, którą podpisał gubernator w marcu, wymaga od podmiotów komercyjnych, które dostarczają pornografię lub inne materiały szkodliwe dla nieletnich, żeby zweryfikowali wiek osoby, zanim ta osoba uzyska dostęp do jakichkolwiek materiałów. Nakłada również odpowiedzialność na wydawców i dystrybutorów, jeśli nie będą przestrzegać zasad. Nie będą właśnie sprawdzać wieku. To, co jest istotne, to to, żeby zdać sobie sprawę, że problem z dostępem do pornografii dla nieletnich to jest poważna sprawa. Z raportu, który został opublikowany, wynika, że 73% dzieci w wieku od 12 do 17 roku życia oglądało pornografię w sieci. 54% z nich obejrzało ją przed ukończeniem 13 roku życia. Około 15% nastoletnich respondentów stwierdziło, że po raz pierwszy oglądało pornografię w wieku 10 lat lub młodszym, a średni wiek, w którym respondenci po raz pierwszy oglądali pornografię, wynosił 12 lat. I to jest poważny problem społeczny, dlatego że to nie jest tylko kwestia osobista, ale potem zbiera to naprawdę tragiczne żniwo, jeśli chodzi o małżeństwa i jeśli chodzi o życie duchowe tych ludzi. Dlatego też wprowadzenie tego ograniczenia przez gubernatora, przez ustawodawców w stanie Utah sprawia, że coś w tej na rzeczy będzie robione, że coś w tej sprawie będzie zrobione, dlatego że to jest poważny problem społeczny. Oczywiście nie tylko w stanie Utah, ale dobry jest ten przynajmniej pierwszy krok. Miejmy nadzieję, że tak jak właśnie ten serwis Pornhub dostosował się do tej decyzji, wyłączając dostęp ludzi czy adresów IP właśnie ze stanu Utah, tak i w innych także częściach, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego świata, będzie okazja do tego, żeby w jakiś sposób regulować bardziej tego typu rzeczy, jak dostęp do pornografii online. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Jak zawsze dziękujemy ojcu za ciekawą korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, czas już na Izę Lech, która czeka gdzieś po drugiej stronie oceanu.
Ponad Oceanami. Oceanami.
Dzień dobry, kochani. Kolejny czwartek i kolejne spotkanie w magazynie Ponad Oceanami. Powiem szczerze, że z niecierpliwością czekam na nasze cotygodniowe spotkania, szczególnie ostatnio, gdy jak magik wyciągając królika z kapelusza, uchylam Państwu rąbka tajemnicy, dzieląc się wiadomościami z Kanady. Mówię rąbka tajemnicy, bo tak jest w rzeczywistości. Kanada jest krajem, który ma fantastyczne PR. Na świecie znana jest jako praktyczny raj dla mieszkańców, pozostawia wiele do życzenia. Tak jak zachwyca połaciami dziewiczej natury, której piękna się nie da zapomnieć, tak też ogranicza swoich mieszkańców biurokracją, poprawnością polityczną i absurdalnymi prawami. I tak Kanadyjczycy martwią się inflacją i kurczącymi się produktami. W ankiecie przeprowadzonej dla Global News wzięło udział 1000 Kanadyjczyków. Okazało się, że 84% respondentów jest zaniepokojonych kurczeniem się artykułów spożywczych i dramatycznie rosnącymi cenami. Chyba jak wszyscy na świecie. Ale tutaj jeden z 5 Kanadyjczyków twierdzi, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy płacił ponad $100 więcej za artykuły spożywcze tygodniowo niż przed wzrostem cen żywności w całym kraju. Wszyscy zgodnie podkreślają, że ilość produktów w opakowaniu zmalała przynajmniej o 40%. Przy jednoznacznym, ogromnym wzroście w każdym sektorze, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Liczby te pojawiają się, gdy Kanada boryka się z historyczną inflacją, a ceny artykułów spożywczych wzrosły o kolejne 10% w marcu. Według ankiety 55% obawia się, że może nie mieć dość pieniędzy, aby wyżywić swoją rodzinę, a odsetek osób, które posiadają dzieci, a którym towarzyszą te same obawy, wzrasta już do 68%. A tymczasem głośna sprawa kanadyjskiej Socialite udowadnia, że Kanadyjczycy też są zdolni do przemocy. 34-letnia Jasmine Martin przyznała się do winy w kwestii nieumyślnego spowodowania śmierci komisarza policji w Belize, która miała miejsce w maju 2021 roku. Martin, matka dwójki dzieci z miejscowości Kingston w prowincji Ontario, powiedziała, że przyjaźniła się z komisarzem Jamesonem, ojcem 5 dzieci. W tym czasie partnerem kobiety był syn miliardera brytyjsko-belizyjskiego biznesmena Michaela Ashcrofta, który ma silne powiązania z brytyjską partią konserwatywną i jest byłym członkiem Izby Lordów. Także widzimy, jak kanadyjsko-brytyjskie powiązania kończą się w Belize. Martin i jej partner były już zresztą partner, zarządzali luksusowym kurortem w kraju Ameryki Środkowej. Proces Martin zaplanowano na 31 maja, a jej prawnik mówi, że może otrzymać karę pozbawienia wolności wraz z wysoką grzywną lub odszkodowaniem dla rodziny ofiary. I tak to wygląda w Kanadzie, gdzie system prawny opiera się na zasadzie catch and release, czyli jak z łowieniem ryb, łapie się i wypuszcza po chwili, spełniając swój rybacki obowiązek, czy też swoje rybackie marzenie. Prawo w Kanadzie jest niezwykle miękkie i niezwykle delikatne. Ale o tym przy kolejnym spotkaniu. Dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon.
Jak zawsze, Izo, dziękuję za korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, czas na ponowne usłyszenie głosu Arkadiusza Stachnika.
Ponad oceanami.
Witam ponownie wszystkich Państwa. Chicago biało-czerwone. Już właściwie przez cały tydzień, a ten weekend będzie wyjątkowo biało-czerwony. Polonia w Chicago żyje przygotowaniami do Wielkiego Polskiego Święta. Tegoroczna 132. Parada Dnia Konstytucji 3 maja odbędzie się właśnie 6 maja. Rozpocznie się o godzinie 11.30 przed południem, przechodząc wzdłuż ulicy Columbus Drive. To jest ulica zaraz właściwie przy jeziorze w centrum miasta. W niedzielę 6 kwietnia rozpoczął się tydzień uroczystości związanych z Dniem Konstytucji. Pierwszym wydarzeniem był koncert konstytucyjny Polish and Proud, organizowany przez Lira Assemble i Związek Klubów Polskich. Natomiast 2 maja odbyła się ceremonia złożenia wieńców pod pomnikiem Kościuszki, to również w centrum miasta Chicago, zaraz również przy jeziorze Michigan, oraz podniesienie polskiej flagi na Dealey Plaza. Dealey Plaza to takie centralne miejsce miasta Chicago. Jak co roku, polską paradę w Chicago uświetnią znakomici specjalnie zaproszeni goście. Między innymi będą przedstawiciele polskiego rządu, będzie Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów, również oczywiście minister obrony narodowej, Małgorzata Maria Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, będzie Joanna Fabisiak, posłanka, Maria Koc, wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji, Łączności z Polakami za granicą, będzie również Jan Michał Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, będzie również Piotr Wawrzyk, minister, sekretarz stanu do spraw prawnych, więc sporo gości z Polski. Będą przedstawiciele Bractwa Kurkowego, to też osoby, które podejrzewam, że pierwszy raz są na paradzie. Będzie Krzysztof Nolbert, atasze obrony wojskowy, morski i lotniczy, także Karol Budniak, zastępca atasze wojskowego i obrony. Będą przedstawiciele powiatu Cook, to jest powiat, gdzie położone jest miasto Chicago, czyli w stanie Illinois, również Susana Mendoza, kontroler stanu Illinois, będzie również Mike Frerich, skarbnik stanu Illinois, i Maria Papas, skarbnik powiatu Cook. Będą również przedstawiciele Urzędu Marszałowskiego w Rzeszowie, Stanisław Kruczek, przedstawiciele prezydenta Rzeszowa, Krystyna Stachowska, zastępca prezydenta miasta Rzeszowa, jak również przedstawiciele Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, generał m.in. Richard Neely. A hasło 132. Parady Dnia Konstytucji 3 maja to polsko-amerykańskie partnerstwo dla pokoju. Wielkim marszałkiem parady jest pułkownik Andrzej Adamczyk, reprezentujący Gwardię Narodową stanu Illinois, natomiast wicemarszałkiem James Robaczewski, prezes Polskiego Rzymskokatolickiego Zrzeszenia w Ameryce. A tytuł przyjaciela Polonii Komitet Organizacyjny przyznał generałowi Richardowi Neely, szefowi właśnie Gwardii Narodowej w stanie Illinois. Natomiast ciekawostka jest również taka, że Komitet Organizacyjny Parady zaprasza do udziału w konkursie na najciekawiej udekorowaną i zaprezentowaną grupę marszową lub jednostkę kołową biorącą udział w paradzie. Chodzi o konkurs przeprowadzony w dwóch kategoriach. Najlepsza grupa marszowa i najlepszy rydwan. A są oczywiście kryteria oceny, nawiązanie do hasła parady, kreatywność, pomysłowość, estetyka. No i krótko mówiąc, wyniki będą ogłoszone 7 maja, czyli dzień po paradzie. Także biało-czerwono, nie tylko w Chicago, mówiłem również w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku nad Niagarą, która została oświetlona biało-czerwona, więc bardzo przyjemny, sympatyczny weekend, tym bardziej, że pogoda zapowiada się również bardzo sympatycznie. Dla magazynu Ponad Oceanami, prosto z Chicago, Radio Deon, Arek Stachnik.
Bardzo serdecznie, Arku, dziękuję, a teraz czas już na Monikę Adamski z Radia Rampa.
Ponad Oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. W Nowym Jorku zmiany, które staną się formalnością. Dlaczego? Dlatego, że trwa głosowanie nad nowym budżetem stanu Nowy Jork. Zmiany, które tam będą zatwierdzone, będą dotykać miasta Nowy Jork. I powiem o kilku takich ciekawych rzeczach. Otóż pierwsza sprawa to zmiany w bardzo kontrowersyjnej Bell Reform. To Bell Reform, która znana jest też pewnie Państwu w Chicago. Teraz po tych reformach, które będą w tym budżecie zawarte i mają być wprowadzone, sędziowie będą mieli większą decyzyjność co do tego, jakie wymierzać kaucje dla przestępców, którzy wracają już do sądu i nie są absolutnie po raz pierwszy w takiej sytuacji. Sędziowie będą mieli większą decyzyjność, zwłaszcza jeżeli chodzi o poważne wykroczenia. To dobrze, chociaż lokalni progresywni politycy nie są zadowoleni i mówią, że to jest powrót do tego, co było przed wprowadzeniem tego właśnie prawa, tej zmiany. Dalej, w mieście Nowy Jork wzrośnie minimalna płaca do $17 na godzinę do roku 2027. Tutaj mówimy o podwyżce o 50 centów rocznie już od przyszłego roku. Później minimalna płaca ma być dostosowywana do poziomu inflacji. To są bardzo agresywne wzrosty minimalnej płacy. Wystarczy chyba tutaj tyle powiedzieć. I jeszcze jedna sprawa, która jest zawarta w tym budżecie, to jest znowu dofinansowanie największego systemu publicznego komunikacji miejskiej w tym kraju, czyli MTA. Teraz przez ten zastrzyk finansowy, który MTA dostanie od stanu Nowy Jork, uda się uniknąć wielkich podwyżek, ale nie uda się uniknąć podwyżek w ogóle. I ciekawostką jest to, że budżet przewiduje tutaj wprowadzenie programu pilotażowego darmowych przejazdów autobusami. Na początek jednej linii w każdej z dzielnic Nowego Jorku, ale co będzie dalej, zobaczymy. Tyle jeżeli chodzi o przyszłość tego stanu, o takie sprawy najważniejsze, które również mogą być interesujące dla Państwa. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie, Moniko, dziękuję za korespondencję. Drodzy Państwo, 15:58 czasu polskiego. W takim razie ostatnie słowo, które należy do Arkadiusza Stachnika.
Tak jest, mówiłem o paradzie oczywiście w Chicago i z ciekawostek na tej samej dokładnie ulicy, gdzie będzie parada, czyli Columbus Drive, tam będzie wyścig NASCAR Chicago Street Race. Pozostały tylko 2 miesiące do tego wyścigu, a już są problemy drogowe między ulicą Jackson i Balboa, była zamknięta ta ulica, właśnie Columbus, gdzie będzie parada. Już są przygotowania, przypomnę, wyścig odbędzie się 2 lipca, właśnie NASCAR Cup zostanie poprzedzony wyścigiem serii IMSA które odbędzie się 1 lipca. 12 zakrętów, 2,2 mili długości poprowadzi kierowców na główne drogi właśnie miejskie miasta Chicago. Także dzieje się, będzie się działo. No, oczywiście z naszej strony dziękujemy wszystkim osobom, które przyczynią się do tego, że ten magazyn jest. Również dzisiaj się odbył. Realizatorom z waszej strony, z polskiej strony, jak również tutaj z naszej strony Paweł Maciej, wszystkim korespondentom. Jaśmino, do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze. Pozdrawiam.
I ja także bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, punktualnie godzina 16. Z tej strony oceanów wydawcą był jak zawsze Andrzej Karaś. Bardzo serdecznie mu za to dziękuję. Zaś audycję realizuje bardzo dzielnie Szymon Dąbrowski. I tutaj także podziękowania. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Za kilka chwil rozpoczynamy popołudnie wnet. Dużo ważnych, ciekawych tematów, ale to już tuż po godzinie 16.
Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami.